Może byśmy choć do kamieńca ruszyli, rzekł. A co my tam będziemy robić i z czego żyć, odpowiedział Zagłoba. Wszystko jedno, do których murów jak grzyby przyrośniemy. Trzeba czekać i czekać, bo taka podróż dużo Skrzetuskiemu może zająć czasu. Człowiek póty młody, póki się rusza. Tu pan Zagłoba opuścił melancholicznie głowę na piersi. A starzeje się w bezczynności. Ale trudno. Niechże się tam bez nas obejdzie. Jutro damy na solenną wotywę, by mu Bóg szczęścił. Bohu naśmy usiekli, to grunt. Każ waść konie rozjuczyć, panie Michale, trzeba czekać. Jakoż nazajutrz zaczęły się dla dwóch przyjaciół długie, jednostajne dni oczekiwania, których ani pijatyki, ani gra w kości nie mogły urozmaicić i ciągnęły się bez końca. Tymczasem nadeszła sroga zima. Śnieg calunem na lokieć grubym okruł blanki z baraskiem i całą ziemię. Zwierz i ptactwo dzikie zbliżyły się do mieszkań ludzkich. Po całych dniach słychać było krakanie niezmiernych stad wron i kruków. Upłynął cały grudzień, po czym styczeń i luty. O Skrzetuskim nie było ani słychu. Pan Wolodyjowski jeździł do Tarnopola szukać przygód. Zagłoba sposępniał i utrzymywał, że się starzeje. Komisarze wysłani przez Rzeczpospolitą do traktatów z Chmielnickim dotarli wreszcie wśród największych trudności do Nowosiółek. I tam zatrzymali się, czekając odpowiedzi od zwycięskiego hetmana, który tymczasem bawił w Czechrynie. Siedzieli smutni i strapieni, bo przez drogę ciągle groziła im śmierć, a trudności mnożyły się na każdym kroku. Dzień i noc otaczały ich tłumi czerni zdziczałej do reszty przez mordy i wojnę i wyły o śmierć komisarzów. Raz w raz napotykali od nikogo niezależne watachy złożone ze zbójców lub dzikich czabanów, nie mających najmniejszego pojęcia o prawach narodów, a głodnych krwi i zdobyczy. Mieli wprawdzie komisarze 100 koni asystencji, którymi pan Bryszowski dowodził. Prócz tego sam Chmielnicki, w przewidywaniu, co ich spotkać może, przysłał im pułkownika Dońca wraz z 400 molojcami. Ale eskorta ta łatwo mogła okazać się niewystarczającą, bo tłumy dzicz rosły z każdą godziną i coraz groźniejszą przybierały postawę. Kto tylko z konwoju albo ze służby oddalił się choć na chwilę od gromady, ginął bez śladu. Byli oni jako garść podróżnych otoczona przez stado zgłodniałych wilków. I tak upływały im całe dnie, tygodnie, aż na noclegu w Nowosiółkach zdawało się już wszystkim, że nadchodzi ostatnia godzina. Konwój dragoński i eskorta Dońca toczyły od wieczora formalną walkę o życie komisarzów, którzy odmawiając modlitwy za konających polecali duszę Bogu. Karmelita Lentowski dawał im kolejno rozgrzeszenie, a tymczasem zza okien wraz z powiewem wiatru dochodziły straszliwe wrzaski, odgłosy strzałów, piekielne śmiechy, szczęk kos, wolanie na pohybel i oglowę wojewody Kisiela, który głównym był przedmiotem zawziętości. Była to straszna noc, a długa, bo zimowa. Wojewoda Kisiel wsparł głowę na ręku i siedział od kilku godzin nieruchomie. Nie śmierci się lękał, bo od czasów wyruszenia z Chuszczy tak już był wyczerpany, zmęczony, bezsenny, że raczej by z radością do śmierci wyciągnął ręce, ale duszę jego nurtowała bezdenna rozpacz. On to przecie, jako Rusin z krwi i kości, pierwszy wziął na się rolę pacyfikatora w tej bezprzykładnej wojnie. On występował wszędy, w Senacie i na Sejmie, jako najgorętszy stronnik układów. On popierał politykę kanclerza i prymasa. On potępiał najsilniej Jeremiego i działał w dobrej wierze dla dobra kozactwa i Rzeczypospolitej. I wierzył całą swą gorącą duszą, że układy, że ustępstwa wszystko pogodzą, uspokoją, zabliźnią. I właśnie teraz, w tej chwili, gdy wiózł bulawę Chmielnickiemu, a ustępstwa kozaczyźnie, zwątpił o wszystkim. Ujrzał oczywiście marność swoich wysileń, Ujrzał pod nogami próżnię i przepaść. Zali oni nie chcą niczego więcej, jeno krwi. Zali nie o inną wolność, jeno o wolność rabunku i pożogi im idzie, myślał z rozpaczą wojewoda i tłumił jęki, które rozrywały mu pierś szlachetną.
Holowu Kisielowu, holowu Kisielowu, na pochybel,
odpowiadali mu tłumy. I byłby chętnie poniósł im w darze wojewoda tę białą, skolataną głowę, gdyby nie ta reszta wiary, że im i całej kozaczyźnie trzeba dać coś więcej, trzeba koniecznie dla ich własnego i Rzeczypospolitej zbawienia. Niechże ich przyszłość tego żądać nauczy. A gdy tak myślał, jakiś promień nadziei i otuchy rozświecał na chwilę te ciemności, które nagromadziła w nim rozpacz. I wmawiał sam w siebie nieszczęsny starzec, że ta czerń to przecie nie cała kozaczyzna, nie Chmielnicki i jego pułkownicy, że z nimi to dopiero rozpoczną się układy. Ale mogą li one być trwale, póki 500 000 chłopów stoi pod bronią? Nie stopniejąż one z pierwszym powiewem wiosny, jak owe śniegi, które w tej chwili pokrywają step. Tu znów przychodziły wojewodzie na myśl słowa Jeremiego. Laski można dać tylko zwyciężonym. I znów myśl jego zasuwała się w ciemność, a pod nogami otwierała się przepaść. Tymczasem mijała północ. Wrzaski i wystrzały nieco przycichły. Natomiast świst wichru powiększał się. Na dworze była zamieć śnieżna. Znużone tłumy widocznie poczęły rozchodzić się do domów. Nadzieja wstąpiła w serce komisarzów. Wojciech Miaskowski, podkomorze lwowski, podniósł się z ławy, posłuchał przy oknie zasutym śniegiem i rzekł: widzi mi się, że za łaską Bożą jutra jeszcze dożyjemy. Może też i Chmielnicki nadeszle liczniejszą asystencję, bo z tą nie dojedziemy, rzekł pan Śmiarowski. Pan Zieliński, podczaszy bracławski, uśmiechnął się gorzko. Kto by to rzekł, że komisarzami pokojowymi jesteśmy? Posłowałem nieraz do Tatar, mówił pan chorąży Nowogrodzki, ale takiego posłowania nie zaznałem póki życia. Więcej w naszych osobach Rzeczpospolita kontemptu doznaje, niż pod Korsuniem i Pilowcami doznała. Mówię też waszmościom, wracajmy, bo o układach nie ma co i myśleć. Wracajmy, powtórzył jak echo pan Brzozowski, kasztelan kijowski. Nie może pokój stanąć, jak będzie wojna. Kisiel podniósł powieki i utkwił szklane oczy w kasztelanie. Żółte wody, Korsuń, Piławce, rzekł glucho i umilkł. A zanim umilkli wszyscy, jeno pan Kulczyński, skarbnik kijowski, począł odmawiać głośno różaniec, a pan Lowczyk Krzetowski za głowę się obu rękoma chwycił i powtarzał: co za czasy, co za czasy, Boże, zmiłuj się nad nami. Wtem drzwi się otwarły i Bryszowski, kapitan dragonów biskupa poznańskiego, dowodzący konwojem, wszedł do izby. Jaśnie wielmożny wojewodo, rzekł, jakiś kozak pragnie widzieć ich mość panów komisarzy. Dobrze, rzekł Kisiel, a czerń rozeszła się już? Poszli, obiecali jutro wrócić. Bardzo nacierali? Okrutnie, ale kozacy Dońca zabili ich kilkunastu. Jutro obiecali nas spalić. Dobrze, niech ten kozak wyjdzie. Po chwili drzwi się otwarły i jakaś wysoka, czarnobroda postać stanęła w progu izby. Kto jesteś? Pytał Kisiel. Jan Skrzytuski, porucznik huzarski księcia wojewody ruskiego. Kasztelan Brzozowski, pan Kulczyński i Lowczyk Krzetowski porwali się z ław. Wszyscy oni służyli ostatniego roku z księciem pod Machnówką i Konstantynowem i znali pana Jana doskonale. Krzetowski był mu nawet powinowatym. — Prawda, prawda, toże to pan Skrzetuski — powtarzali. — Co tu robisz i jakieś się do nas dostał? — pytał Krzetowski, biorąc go w ramiona. — W chłopskim przebraniu, jak waszmościowi widzicie — rzekł Skrzetuski. — Mości wojewodo — wołał kasztelan Brzozowski. — Toć to jest najprzedniejszy rycerz spod chorągwi wojewody ruskiego, sławny w całym wojsku. — Witam go też wdzięcznym sercem — — rzekł Kisiel. — I widzę, że wielkiej to rezolucji musi być kawaler, skoro się do nas przedarł. Po czym do Skrzetuskiego. — Czego od nas żądasz? — Abyście mi, waszmość panowie, iść ze sobą dozwolili. — Smokowi w paszczękę leziesz. — Ale gdy taka waszmościna wola, oponować jej nie możemy. Skrzetuski skłonił się w milczeniu. Kisiel patrzył na niego ze zdziwieniem. Surowa twarz młodego rycerza uderzyła go powagą i boleścią. — Powiedzże mi, waszmość, rzekł, jakie powody gnają cię do owego piekła, do którego nikt po dobrej woli nie idzie? — Nieszczęście, jaśnie wielmożny wojewodo. — Niepotrzebnie pytał, rzekł Kisiel. — Musiałeś kogoś z bliskich utracić i tam go jedziesz szukać. — Tak jest. Dawnoż to się stało. Zeszłej wiosny. — Jak to? I waść dopiero teraz na poszukiwania się wybrał? Toż to rok blisko. Cóżeś, waszmość, dotąd porabiał? Biłem się pod wojewodą ruskim. Zaliż tak szczery pan nie chciał waści permisji udzielić? Ja sam nie chciałem. Kisiel znów spojrzał na młodego rycerza, po czym nastało milczenie, które przerwał dopiero kasztelan Kijowski. Wszystkim nam, którzyśmy z księciem służyli, znane są nieszczęścia tego kawalera, nad którymiśmy niejedną słoną kroplę z oczu uronili. A że wolał, póki była wojna, ojczyźnie służyć, zamiast swego dobra patrzeć, tym to chwalebni z jego strony. Rzadki to jest przykład w dzisiejszych zepsutych czasach. Jeśli się pokaże, że moje słowo u Chmielnickiego coś znaczy, to wierzaj mi, waszmość, że go nie pożaluję w waścinej sprawie, rzekł Kisiel. Skrzetuski skłonił się znowu. Idźże teraz spocznij, mówił łaskawie wojewoda, bo musisz być znużony niemało, jak i my wszyscy, którzy chwili spokoju nie mamy. Ja go do swojej stancji zabiorę, to mój powinowaty, rzekł łowczy Krzetowski. Pójdźmy i my wszyscy na spoczynek, kto wie, czy następnej nocy będziemy spali, rzekł Brzozowski. Może snem wiecznym, zakończył wojewoda. To rzekłszy, udał się do alkierza, przy którego drzwiach czekał już Pacholek, a za nim rozeszli się i inni. Łowczy Krzetowski prowadził Skrzetuskiego do swej kwatery, która była o kilka domów dalej. Pacholek z latarką szedł przed nim. — Jakaż ta noc ciemna, i zawieja coraz większa — mówił łowczy. — Ej, panie Janie, cośmy za chwilę dziś przeżyli. Myślałem, że sąd ostateczny blisko. Czerń prawie nam nóż na gardle trzymała. Bryszowskiemu ręce ustawały. Jużeśmy się żegnać zaczynali. Byłem między czernią, odrzekł Skrzetuski. Jutro na wieczór czekają nowej watachy zbójców, której dali znać o was. Jutro trzeba koniecznie stąd wyruszyć. Wszakże do Kijowa jedziecie. Zależy to od responsu Chmielnickiego, do którego kniaź Czetwertyński pojechał. Oto moja stancja. Wejdź, proszę, panie Janie, kazałem wina zagrzać, to się posilimy przed snem. Weszli do izby, w której na kominie palił się potężny ogień. Dymiące wino stało już na stole. Skrzetuski schwycił z chciwością za szklanicę. Od wczoraj nie miałem nic w gębie, rzekł. Wymizerowanyś strasznie. Widać i boleść, i trudy cię stoczyły. Ale mów mi jeno o sobie, boć ja przecie wiem o twojej sprawie. To ty kniaziówny tam je między nimi szukać zamyślasz. Albo jej, albo śmierci, odparł rycerz. Łatwiej śmierć znajdziesz. Skądże wiesz, że kniaziówna tam może być? Pytał dalej łowczy. Bo mi gdzie indziej już szukał. Gdzie tak? Wedle Dniestru aż do Jachorlika. Jeździłem z kupcami ormieńskimi, bo były wskazówki, że tam ukryta. Byłem wszędzie, a teraz do Kijowa jadę, gdyż tam ją miał Bohun odwieźć. Zaledwie porucznik wymówił nazwisko Bohuna, gdy łowczy porwał się za głowę. — Na Boga! — wykrzyknął. — Toż ja ci najważniejszej rzeczy nie mówię. — Słyszałem, że Bohun zabit. Skrzetuski pobladł. — Jak to rzekł? Kto to powiadał? Ów szlachcic, który to raz już kniaziówną ocalił, co to pod Konstantynowem tyle dokazał, ten mnie mówił. Spotkałem go, gdy do Zamościa jechał. Minęliśmy się w drodze. Ledwiem go spytał, co słychać, odpowiedział mi, że Bohun zabit. Pytam, a kto go zabił? Odpowie, ja. Na tymeśmy się rozjechali. Płomień, który rozpalił się w twarzy Skrzetuskiego, zgasł nagle. Ten szlachcic, rzekł, rad klimkiem rzuci. Jemu nie można wierzyć, nie, nie. Nie byłby on w stanie zabić Bohuna. A tyżeś się nie widział z nim, panie Janie? Bo i to sobie przypominam, że mówił mi, iż do ciebie do Zamościa jedzie. W Zamościu nie doczekałem się go. Musi on być teraz w Zbarażu, ale mnie pilno było komisję dogonić, więcem z Kamieńca nie na Zbaraż wracał i nie widziałem go wcale. Bóg jeden raczy wiedzieć, czy i to prawda, co on mnie w swoim czasie o niej opowiadał, co jakoby podsłuchał w niewoli u Bohuna będąc, że za Jampolem ją ukrył, a potem miał ją do Kijowa na ślub wieść. Może i to nieprawda, jak i wszystko, co Zagłoba mówił. Po cóż tedy do Kijowa jedziesz? Skrzetuski zamilkł, przez chwilę słychać było tylko świst i wycie wiatru. Bo, rzekł łowczy, przykładając palec do czoła, bo jeśli Bohun nie zabit, to możesz snadnie wpaść mu w ręce. Po to ja i jadę, by jego znaleźć, odparł głucho Skrzetuski. Jak to? Niechże będzie sąd Boży między nami. Aleć on do walki z tobą nie stanie, no po prostu weźmie cię w łyka i żywota zbawi lub Tatarom zaprzeda. Z komisarzami jestem w ich asystencji. Daj Bóg, abyśmy własne gardła wynieśli. A cóż mówić o asystencji? Komu życie ciężkie, ziemia będzie lekka. Bójże się Boga, Janie. Tu nie o śmierć wreszcie chodzi, bo ta nikogo nie minie, ale oni cię mogą na galery tureckie zaprzedać. Zali myślisz, panie łowczy, że mi będzie gorzej niż jest? A, widzę, żeś desperat. W miłosierdzie Boże nie ufasz. Mylisz się, panie łowczy. Mówię, że mi źle na świecie, bo tak jest, ale z wolą Bożą dawno się pogodziłem. Nie proszę, nie jęczę, nie przeklinam, lbem o ścianę nie tłukę. Chcę jeno spełnić, co do mnie należy, póki mi sił i życia staje. Ale cię boleść jako trucizna trawi. Bóg dał po to boleść, by trawiła, a lek ześle, kiedy sam zechce.